Bracia i siostry, jest mi niezmiernie miło, że znowu mogę widzieć się z wami po tej tygodniowej nieobecności w zborze. Tym bardziej, że z niektórymi nie widziałem się długi, długi okres czasu, a na tym naszym nabożeństwie dzisiaj jest braterstwo Łakwów z Reska. Nie było ich długi czas, siostra Bogusia chorowała, brat Józef był poza granicami naszego kraju. Cieszę się, że jesteście dzisiaj wśród nas. Dużą niespodziankę i dużą radość zrobił mu też mój kuzyn, który jest dzisiaj wśród nas, Christian Karel. To też jeden z rodzin. Christian, czy możesz się pokazać? Ludzie chcą zobaczyć, czy jesteś podobny do mnie, czy nie. Raczej chyba nie, ale to jest mój przyrodni brat i bardzo się cieszę, że aż z Niemiec tutaj trafił do Kołobrzegu i że jest dzisiaj na naszym nabożeństwie. Bracia i siostry, tydzień temu wraz z moim bratem Bogumiłem byliśmy na uroczystości 40-lecia zboru w Katowicach. Ten zbór, jak obliczyłem, jest tylko 3 lata starszy od naszego zboru, a więc z tego wynika, że za 3 lata będziemy obchodzić 40-lecie istnienia naszego zboru. Tam mogłem widzieć się z wieloma braćmi, siostrami, przekazywali serdeczne pozdrowienia dla naszego zboru, jak też szczególne pozdrowienia od mego ojca, który ma już 91 lat. Wspominam o tym dlatego, że w dniu dzisiejszym, gdyby moja mama żyła, miałaby dzisiaj urodziny, 21 czerwca, miałaby dzisiaj 87 lat. W 2009 roku Pan odwołał ją do siebie. A taka jest nasza wędrówka, takie jest nasze przeznaczenie, czy to dla mojej mamy, czy dla kogokolwiek z nas bliskich, czy dla siostry Wiali Barińskiej, czy dla kogokolwiek innego. Nie. Wszyscy zdążamy w tym samym kierunku. Bogu dzięki, jeśli Pan Bóg wysłuchuje modlitwę, jeśli przedłuża to życie. Dziękuję za to świadectwo też tej małej dziewczynki, która została dotknięta przez Boga. Swego czasu modliliśmy się też i za córką mojego brata Christiana, tak? Zdaje się, że jest troszeczkę lepiej. Bogu dzięki też, że Pan Bóg podtrzymuje życie tych, o których wołamy. Brat wspomniał dzisiaj, że są historie w Nowym czy Starym Testamencie, które są bardzo dobrze znane, są mniej znane. Ja dzisiaj również wybrałem jedną historię z Starego Testamentu, która, mam nadzieję, jest dla niektórych bardzo znana, dla niektórych może mniej znana. Nie wiem, czy będą dzisiaj wyświetlane teksty, jako że brata Michała Stasiaka nie ma, ale jeśli nie, to proszę otwórzmy pierwszą Samuelową księgę, 15 rozdział. Chciałbym czytać wersety od 17 do 23. O, właśnie chyba, jeśli zadziała nasza technika, to będziemy mieli ten tekst wyświetlony. Jeśli nie, proszę otwórzmy Biblię. Pierwsza Samuelowa, 15 rozdział, wersety od 17 do 23. Więc Samuel powiedział, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś sobie małym, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc, idź i wybij do nogi grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi, przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. A lud pobrał z łupu z owcach i bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu w Gilgal. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopalaniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On zgardził Tobą i nie będziesz królem. W pierwszej księdze Samuelowej, z której czytaliśmy to słowo, znajduje się dość szczegółowe opisy historii losu dwóch wielkich postaci występujących w Biblii. to Dawid i Saul. Jak wiemy, Saul był pierwszym wybranym przez Boga królem Izraela. Dawid z kolei, co rzadko się zdarzało wtedy, jeszcze za życia Saula został również namaszczony na króla w Izraelu i to sam Bóg wybrał go w miejsce właśnie tego pierwszego Saula. Dlaczego Bóg odrzucił Saula? Dlaczego i z jakich powodów Saul tak bardzo znienawidził Dawida? Czy ten ostatni chciał siłą odsunąć Saula od tronu i przejąć władzę królewską w Izraelu? Czy Dawid sądził, że ma prawo dane przez Boga, aby wszcząć rebelię przeciwko urzędującemu królowi albo pozbawić go życia, by spokojnie mógł realizować plany Boga? Przecież to sam Bóg odrzucił Saula, a wybrał Dawida. Tak mógł Dawid myśleć, ale tak nie myślał. Nic z tych rzeczy. Czytając historie zawarte w pierwszej księdze Samuela, nie tylko nie możemy doszukać się jakichś chytrych zasadzek i intryg knutych przez Dawida, lecz wprost przeciwnie, możemy dostrzec jego liczne dowody lojalności i wierności w służeniu właśnie Saulowi. Dlaczego ci dwaj, przecież z tej samej gliny lepieni, tak bardzo różnili się od siebie? Dlaczego życie Saula w pewnym momencie zaczęło chylić się ku upadkowi, podczas gdy ten drugi przechodząc przez cierpienia i w końcu został przez Boga wywyższony? Bracia i siostry, czy znamy odpowiedź na to pytanie? Ta historia jest nie tylko interesująca ze względu na życie tamtych ludzi, lecz jest niezwykle pożyteczna i niezwykle pouczająca dla nas, ludzi żyjących w innej epoce, w innym świecie, bo to, co spotkało jednego i drugiego, może spotkać każdego z nas, może spotkać mnie, może spotkać ciebie, może spotkać kogokolwiek z nas. Każdy z nas może iść drogą Saula i każdy może pójść drogą Dawida. Wybór oczywiście należy do naszej kompetencji. Wybór jest naszą decyzją. Szczególnie dotyczy to ludzi wierzących, których Bóg, Biblia nazywa królami i kapłanami. Popatrzmy najpierw na drogę Saula. W pewnym momencie swego życia dostąpił wielkiego, naprawdę wielkiego zaszczytu. Został bowiem pomazany i wyznaczony na króla w Izraelu. Nikt przed nim nie dostąpił tego zaszczytu. Kogo wybrali Izraelici? Wprawdzie Saul był rosłym człowiekiem, ale on sam, jak czytaliśmy to, we własnych oczach wydawał się być małym. Ta cecha to bardzo pożądana cecha dla człowieka, który miał objąć władzę królewską. Człowiek pokorny, potrafiący dostrzec swoją małość, uzależniony jedynie od Boga. Jak potem zobaczymy, jednak gdzieś to uzależnienie i to poczucie małości zniknęło w jego życiu. I wkradła się pewność siebie, wkradła się pycha. Ta zawsze prowadzi do śmierci. Jak może zdajemy sobie z tego sprawę, wybór Saula był poniekąd policzkiem wymierzonym samemu Bogu. Ale Bóg przecież wyszedł naprzeciw pragnieniu i żądaniu ustanowienia ziemskiego króla i zgodził się, by prorok Samuel wybrał tego, kogo Bóg wskaże na to zaszczytne miejsce w państwie. Historia pierwszej elekcji w Izraelu jest bardzo ciekawa. Czytamy o niej w 10 rozdziale tej księgi. Nie mam dzisiaj czasu zaglądać do tego rozdziału, ale zobaczcie w domu tą historię. Przy okazji dowiadujemy się coś niecoś o osobowości Saula. Saul miał już 50 lat, a więc jego osobowość była doskonale ukształtowana. Pochodził z plemienia Benjamina, to właśnie na to pokolenie, a potem na ród Matriego, a w końcu na dom Kisza padł los rzucony przed Panem. Te losy były rzucane przed Panem wobec całego zgromadzenia Izraela, gdy wybierano króla. Na końcu, kiedy los padł na Saula, wszyscy zaczęli się rozglądać i szukać wybrańca Pana, ale go nie znaleźli. Samuel nawet zaczął wątpić, czy taki mąż w ogóle przyszedł na to miejsce i znowu zaczął pytać Pana, czy aby rzucane losy nie były jakąś pomyłką. Ale Pan powiedział o Saulu tak. Tak, jest tutaj, lecz ukrył się w taborze. I kiedy go sprowadzili, stanął pomiędzy ludem, okazało się, że Saul o głowę przewyższał wszystkich zgromadzonych. Nie było drugiego takiego jak on w całym ludzie izraelskim. I kto by pomyślał, że chłop taki jak dąb, a taki bojaźliwy i taki nieśmiały, taki uciekający i taki chowający się przed tłumem, kiedy się tylko pojawił, natychmiast został okrzyknięty królem. Ale tak dzieje się zawsze przy Bożym powołaniu. Człowiek z początku próbuje się ukryć przed wolą Bożą, przed głosem Bożym. Kiedy Bóg kogoś wybiera i powołuje, ten zaczyna się ukrywać i uciekać od Boga. I człowiek musi pokonać strach, musi pokonać wstyd, by wreszcie wyjść z swego ukrycia i stanąć przed Panem. Czyż nie tak było na początku, kiedy Pan musiał wołać do Adama: Adamie, gdzie jesteś? Adam sądził, tak jak zresztą też i dzisiaj wielu uważa, że przed Bożym wzrokiem można się jakoś ukryć. Ale przecież Bóg wie, gdzie jesteśmy. Bóg widzi nas doskonale. I w tym rozdziale jest jeszcze jedna ciekawa informacja na temat charakteru Saula. 27 werset 10 rozdziału powiada: lecz pospólstwo mówiło, cóż nam może ten pomóc? Zgardzili nim, czyli Saulem, i daru mu nie złożyli, lecz on zbył to milczeniem. Jak więc widzimy, Saul na samym początku, gdy tylko został owołany królem, potrafił zachować rozwagę, potrafił zachować wstrzemięźliwość, opanowanie. Nie zapłonął gniewem, nie kazał wyciąć w pień tych, którzy okazali mu wzgardę. Po prostu zbył to milczeniem. W tamtym okresie ręka Boża była z Saulem. Prowadził zwycięskie bitwy, a Pan mu błogosławił. Biblia powiada tak. Gdy Saul objął panowanie nad Izraelem, prowadził wojny ze wszystkimi swoimi okolicznościami wrogami, z Moabitami, z Amonitami, z Edomitami, z królem Soby, a z Filistyńczykami i wszędzie, dokądkolwiek się zwrócił, zwyciężał. Sprawował się mężnie i pobił Amalekitów i wyrwał Izraela z ręki tych, którzy jego kraj plądrowali. Wydawać by się mogło, że takiego króla Izrael potrzebował. Potrzebował takiego króla, który jest mężnym królem, który jest królem zwycięskim. I te początki panowania Saula trochę przypominają mi życie każdego z nas. Okres, jaki nastąpił po naszym nawróceniu oraz po namaszczeniu oliwą Ducha Świętego i powołaniu nas do służby w Królestwie Bożym. To cud, że Bóg chciał wyprowadzić z ukrycia takiego skromnego i pokornego Saula, tak jak to uczynił z wieloma z nas. Pięknie to wyraził Samuel o Saulu, kiedy powiada, tak jak czytaliśmy, chociaż we własnych oczach wydawałeś sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem. My również z żywnością wspominamy te piękne chwile pierwszej miłości do Boga, do zboru, do braci i sióstr, owe wielkie zwycięstwa, jakich doświadczaliśmy w imię Pana, ale potem w życiu Saula stało się coś złego. Saul poczuł się pewny, że pozwolił sobie na to, aby okazać Bogu nieposłuszeństwo. Fragment słowa, który czytaliśmy, opowiada o zwycięstwie Saula nad Amalekitami. Saul miał rozkaz, aby definitywnie rozprawić się z odwiecznymi wrogami Izraela, właśnie z Amalekitami, i pomścić krzywdę Izraela, jaką ci wyrządzili mu na pustyni ludowi Bożemu, gdy wyszedł z Egiptu i był w drodze do Kanaanu. Amalekici jako pierwsi zaatakowali Izraela właśnie tam na pustyni, a przecież to był naród bezbronny. Bóg teraz kazał pomścić się i wybić co do nogi wszystkich Amalekitów. Rozkaz Boga brzmiał: zgładzić wroga i nie dotykać niczego z ich dobytku. Saul jednak zrobił po swojemu. Biblia powiada: lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłuższe okazy, jagnięta i wszystko, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie, zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. Zachował życie Amalekitów, króla Amalekitów Agaga, a lud pobrał najlepsze sztuki owiec i bydła, choć były obłożone klątwą. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że Saul sądził, że jemu wolno to uczynić? Ba, nie widział w tym nic złego. Nawet był bardzo zadowolony z siebie i swoich poczynach. Na Karmelu, gdzie później poszedł, nawet wystawił sobie pomnik zwycięstwa. Wyobrażacie sobie coś takiego? Wystawił sobie pomnik zwycięstwa. A kiedy spotkał się z Samuelem, chwali się, wykonałem rozkaz Pana. Co się stało z Saulem, wstydliwym, bojaźliwym, chowającym się, niepewnym człowiekiem? Ano, poczuł się ważnym, mocnym, nabrał pewności siebie, a przede wszystkim wkradła się w jego serce pycha. A Biblia wyraźnie powiada, że pycha przychodzi przed upadkiem. Pamiętamy ten werset. Pycha przychodzi przed upadkiem. Biblia też mówi, że Bóg pysznym się sprzeciwia. Bóg pysznym się sprzeciwia. Na zarzut Samuela, dlaczego oszczędził Agaga i najlepsze ze zwierząt i dobytku, Saul tłumaczył, no, że chciał to złożyć w ofierze Panu. Dlatego też prorok musi przypomnieć tę prawdę Saulowi, że Bóg nie ma takiego upodobania w całopaleniach i w ofiarach, co raczej w posłuszeństwie, bo posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Czy prorok musi tę prawdę przypominać tylko Saulowi? Czy każdy z nas nie potrzebuje takiego przypomnienia i napomnienia, by w swojej służbie i aktywności zborowej prowadzić życie zgodne z wolą Bożą i w pełnym posłuszeństwie nie dotykać tego, co jest obłożone klątwą, by nie imać się czegoś, co nas skazi i zniewoli? Pamiętamy, że to, co oferuje wróg duszy ludzkiej, często jest powabne, miłe dla oczu i godne pożądania, ale niestety zawsze jest pułapką zastawioną przez diabła, by nas zniszczyć. Dlatego też Biblia ostrzega, uciekajcie przed złem. Niczego nieczystego się nie dotykajcie. Nie ulegajcie grzechowi. Nie igrajcie z ogniem. Nie pozwalajcie, by to, co niegdyś was zniewalało, teraz miało znów panować nad waszym życiem. Tam wtedy na spotkaniu Bóg przez proroka Samuela zapowiada, iż ponieważ Saul wzgardził Panem i on nim wzgardzi i nie będzie królem. Tam też wtedy Samuel po raz ostatni widział żywego Saula, którego życie zaczęło staczać się coraz niżej i niżej. Zamiast szczerej pokuty w życiu Saula rozpoczęła się droga po równi pochyłej w dół. Wprawdzie mówi do Samuela tak, zgrzeszyłem, ale natychmiast dodaje, lecz teraz uczcij mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem. Doświadczenie grzechu i zatajenie miało go uchronić Saula przed kompromitacją wobec ludzi. Jeszcze chciał Saul zachować swoją twarz, jeszcze chciał zachować jakieś pozory, jeszcze zależało mu na opinii ludzkiej. Może nawet oczekiwał, że Samuel będzie tuszował jego grzech, tak by nie stracić autorytetu przed innymi. Wydaje się, że Saul bardziej dbał o swoją dobrą opinię wśród ludzi niż dobrą opinię u Boga. To zawsze jest dla nas wielką pokusą, dla każdego z nas. Biblia mówi, że należy bardziej słuchać Boga niż człowieka. A możemy dodać, że rzeczą konieczną jest bardziej bać się Boga niż ludzi. A co działo się z Saulem dalej? Pierwszą konsekwencją braku prawdziwej pokuty było to, że Duch Pański odstąpił od Saula. W 16 rozdziale tejże księgi, w 14 wersecie czytamy, a gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły też od Pana. Nie tylko Duch Święty opuścił Saula, ale duch zły zaczął go trapić. Oto zaczęły się prawdziwe kłopoty Saula, bo straszny jest los człowieka wierzącego, kiedy opuszcza go Duch Święty, a serce staje się siedliskiem duchów nieczystych i złych. Słudzy Saula poradzili mu, aby sprowadził na swój dwór jakiegoś męża potrafiącego grać na harfie. Muzyka miała łagodzić złe nastroje Saula. Znaleziono więc i sprowadzono Dawida i w ten sposób Dawid znalazł się na dworze królewskim. Czy myślał Dawid, że to jest dobry moment, aby objąć władzę królewską? Z pewnością nie. Przed nim była jeszcze długa droga, a on okazywał cierpliwość i losy swego życia oddał Bogu, tak też jak zdał się na Boże kierownictwo. Tak więc, gdy duch zły od Boga dopadł Saula, Dawid brał harfę i grał na niej i przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. Bracia, siostry, ja mam w tym momencie inne pytanie. Jak myślimy, jaką to muzykę grał Dawid, która przynosiła ulgę królowi? Czasem dyskutujemy, szczególnie młodzi ludzie potrafią to robić, jaka muzyka powinna być grana w kościele, jaka muzyka łagodzi obyczaje, czy każda muzyka jest Bożą muzyką i czy każda muzyka wielbi Boga? Jaką jest muzykę grał Dawid? O, może to było disco polo? Myślicie? Tak? A Dawid grał Saulowi na przykład w takiej męskiej formie piosenkę Jesteś szalona. Powiada, jesteś szalony, ale, ładna, tak? Czy ale, ładna, ale taka, sexy? A może to był jakiś hard albo heavy metal? Jestem przekonany, że Dawid grał, a może nawet śpiewał to, czym było napełnione jego sercem. Z pewnością były to psalmy, które do dziś przynoszą ulgę, pocieszenie, wzmocnienie, przynoszą radość i pokój od Boga tym wszystkim, którzy je czytają. Boże pieśni, Boże słowo rozpraszają najczarniejsze noce i sprawiają wybawienie i ratunek w chwilach doświadczeń i pokus. Dlatego też szatan nie lubi tych pieśni. Mamy taką pieśń w Dzienniku Pielgrzyma, jeśli dobrze pamiętam, 516, tak? A refren powiada, najlepiej śpiewem przez świat, alleluja. I to jest powtórzone, najlepiej śpiewem przez świat, alleluja. Szatana to złości, gdy wiary brzmi pieśń, lecz Jezus nasz słucha jej rad. Zdarzyło się, gdy Dawid grał przed Saulem, ten rzucał w niego oszczepem, by go zabić. Potem Saul nie tylko znienawidził pieśni, również znienawidził tego, który te pieśni wykonywał. Myślę, że to był następny krok na drodze do upadku Saula. To takie charakterystyczne dla tych, którzy zrywają kontakt z Bogiem. Nie interesuje ich więcej Słowo Boże, nie interesuje ich dłużej społeczność z wierzącymi. Wręcz napełnieni są nienawiścią do innych braci i sióstr. Zerwali z nimi emocjonalny kontakt, zaprzestali życia z Bogiem i Jego Kościołem. To bardzo, bardzo smutne. Okazało się, że Saul w Dawidzie wreszcie dostrzegł rywala. Po pokonaniu Goliata i kolejnych zwycięskich walkach stoczonych przez Dawida, pozycja tego ostatniego bardzo się umocniła. Razu pewnego, gdy Dawid wraca z zwycięskiej wyprawy, kobiety ze wszystkich miast izraelskich wyszły mu naprzeciw i zaintonowały wspaniałą pieśń. Piękna pieśń. Odezwały się pląsające kobiety w te słowa: pobił Saul 1000, ale Dawid swoje 10 000. I gniewało to Saula bardzo i nie podobało mu się to powiedzenie i rzekł: przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz brakuje mu tylko królestwa. Od tego dnia nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Gniew i zazdrość. Te pchnęły Saula w szalony plan, by Dawida zgładzić, by Dawida unicestwić, zabić. Najpierw wymyślił, jak mu się wydawało, bardzo chytry plan. Posłuchajmy, co Biblia powiada. I rzekł Saul do Dawida: oto najstarsza moja córka, Merab, dam ci ją za żonę. Tylko okaż mi się waleczny i prowadź wojny Pana. Myślał Saul tak: nie chciałbym go tchnąć moją ręką, ale niego dotnie ręka filistyńska. Gdy nadszedł jednak czas, by oddano córkę króla Dawidowi, Saul oddał ją innemu mężczyźnie. Saul postępuje coraz bardziej podle. Kłamie i nie dotrzymuje obietnic, bo tak zawsze się dzieje, gdy ktoś wstępuje na ścieżkę niesprawiedliwości, kiedy człowiek odwraca się od Boga. Wtedy już nie ma dla niego żadnych hamulców. Kłamstwo, oszustwo, krętactwo. Wtedy styl życia jest widoczny w życiu takiego człowieka. Tak jak Pan Jezus Chrystus powiedział kiedyś do Żydów: ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i prawdziwie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Bóg był jednak po stronie Dawida, nie Saulem. Być może Dawid czuł się w tym momencie zawiedzony decyzją króla. Obiecał mu jego córkę, a dał ją komuś innemu. Być może wszelkie marzenia Dawida i plany zostały mocno zachwiane. Kiedy coś nam nie wychodzi i nam się nie układa, nie jest to po naszej myśli, też jesteśmy rozgoryczeni, też jesteśmy zawiedzeni. Szczególnie boli to wtedy, gdy ktoś nam coś obiecuje, a potem nie spełnia tego, co obiecał. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć, Pana Boga też boli taka sytuacja. Czasem obiecujemy Bogu wierność, miłość do końca życia naszego, a potem nie dochowujemy naszych przyrzeczeń, które przed Jego obliczem składamy. Dawida zaś pokochała córka Saula, Michal. A gdy doniesiono o tym Saulowi, podobała mu się ta rzecz. Pomyślał bowiem Saul tak, dam mu ją, a niech mu będzie sidłem i niech dosięgnie go ręka Filistyńczyków. Do Dawida zaś rzekł Saul, od dziś za 2 lata możesz zostać moim zięciem. Ale plan zagłady Dawida się nie powiódł. Gdy Saul widział i przekonał się, że Pan jest z Dawidem, a Michał, córka Saula, kochała go, obawiał się Saul Dawida jeszcze bardziej i tak stał się Saul wrogiem Dawida po wszystkie czas. Ale popatrzmy na postawę Dawida. Dawid traktuje Saula nadal jako pomazańca Pana i nie śmie podnieść na niego swojej ręki. Być może uda nam się popatrzeć następnej niedzieli na drogę Dawida, dziś nie mamy na to czasu, na tę drogą, którą idą ci wszyscy, którzy zaufali Bogu. To jest droga wzwyż, prowadząca do zwycięstwa. Historia Saula kończy się tragicznie. Bóg już mu nie odpowiada. To straszny stan, gdy niebo jest zamknięte, gdy niebo jest jakby z żelaza, jakby ze spiżu, a Bóg milczy. Saul lęka się swojej przyszłości, ale zamiast wołać do Pana i pokutować, idzie po radę do wróżki. Wyobrażacie sobie? Człowiek, który został wybrany przez Boga, którego Bóg używał, tak kończy, że idzie do wróżki. Sam kiedyś wydał rozkaz wytępienia wróżbitów z ziemi izraelskiej, a teraz idzie w przebraniu, by sięgnąć po jej radę. To już zupełny upadek. W następnej wojnie umiera, popełniając samobójstwo. Oto obraz, do czego może doprowadzić grzech, jeśli nie jest zawczasu wyznany Panu i brak pokuty. Nieposłuszeństwo, zazdrość, gniew, kłamstwo, knowanie, chęć mordu, te doprowadziły Saula do tragicznego końca. Przypomnijmy więc, w życiu Saula zaczęło się, tak jak się nam wydaje, od drobnego nieposłuszeństwa. A taki maleńki nawet grzech, kiedy nie zostanie wyznany, potrafi wyrządzić wielkie spustoszenie w duszy człowieka wierzącego. Apostoł Paweł powiada, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Taka mała odrobina potrafi zakwasić całe ciasto. Niestety żyjemy w świecie, gdzie nikt już nie zapląta sobie głowy jakimiś małymi grzeszkami. Przeciwnie, nawet i te, które zwykliśmy nazywać wielkimi grzechami, coraz częściej dotykają życia ludzi wierzących i sprowadza się słowo Pana, które powiada, droga bezbożnych jest jak ciemna noc, nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. A w innym miejscu rozumny idzie drogą życia zwyż, aby uniknąć krainy umarłych w dole. Czy droga zwyż jest drogą bez upadków i bez grzechów? Nie. Ale jest to droga odwracania się od tego, co nas usidla. Porzucania grzechu, nie ukrywania go, gdyż w swoim czasie ten grzech wykiełkuje i stanie się widocznym. Biblia powiada, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdziem. Bóg nasz jest miłosiernym. Bóg nasz jest miłosiernym. Czy wiecie dla kogo? Dla wszystkich ludzi? Być może i dla wszystkich ludzi, ale szczególnie dla tych, którzy wyznają, porzucają swój grzech. Tak samo mówi apostoł Jan. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny Bóg jest i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I dalej, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika, ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy, On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Bracia i siostry, moim życzeniem jest dla siebie i dla was, abyśmy mogli zawsze korzystać z Bożego przebaczenia. Nie idźmy drogą Saula, ona prowadzi do zagłady. Starajmy się z całej siły kroczyć drogą, którą obrał Dawid. Czy on był doskonałym, bezgrzesznym? Nie, ale potrafił podnieść się z swoich upadków, a potem był nazwany mężem według serca Bożego. O tej drodze Dawida, jeśli Bóg pozwoli, porozmawiamy następnej niedzieli. Ale dzisiaj okażmy Bogu wdzięczność za to, że jest Bogiem miłosiernym, że jest Bogiem przebaczającym, że przyjmuje każdego, kto przychodzi z wyznaniem swoich grzechów, a też chce w swoim życiu pokutować. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.